Tak się grafik ułożył, że już dosyć dawno nie głosiłem. I nie wiem, czy pamiętacie, ale mieliśmy pewną serię kazań. Są takie osoby, które jeszcze pamiętają, o co to w ogóle chodziło, jakie tematy poruszaliśmy. Jeżeli nie, to dzięki Bogu mamy też możliwość odsłuchania sobie kazań online, więc jak chcecie, możecie zawsze wrócić do nich. A mówimy o serii Dlaczego w Twoim życiu się nic nie zmienia? Oczywiście nie mówię, że w życiu każdego z nas nic się nie zmienia, że stoimy w miejscu. Na pewno pośród nas są ludzie, którzy tak bardzo dużo robią, tak dynamicznie ich życie teraz przechodzi różne zmiany. Ale chciałbym mówić o takich rzeczach, które są często dla nas barierą, czymś, co nas powstrzymuje, czymś, co traktujemy jak taką ścianę i za każdym razem zastanawiamy się, czy damy radę ją przeskoczyć, czy nie. A może z Bożą pomocą damy, a może będziemy skupiać się na tym problemie i ta ściana będzie rosła tylko coraz wyżej i coraz wyżej. Teraz chciałbym powiedzieć o czymś, czym są przekonania. Czy mamy w swoim życiu jakieś przekonania? Czym w ogóle są przekonania? Myślę, że słowo przekonanie to jest bardzo bliskie słowo do wiary. Mam pewne przekonanie, czyli przeświadczenie, że coś jest albo coś powinno być. To się może tyczyć przeszłości, teraźniejszości albo przyszłości. I mamy takie różne przekonania w swoim życiu. I teraz zadajmy sobie to pytanie, każdy do wnętrza własnego serca, czy wszystkie te przekonania, które nosimy w swoich sercach, są właściwe? Czy są zgodne z tym, co myśli o nas Bóg? Czyli możemy powiedzieć, czy te przekonania są biblijne? A może one pojawiły się gdzieś w wyniku różnych doświadczeń, różnych trudności, przez które przechodziliśmy i jakoś nigdy już później nie chcieliśmy do nich wracać, żeby zamknąć pewne rozdziały, które już dawno powinny być pozamykane. Często są to takie czynniki, które podważają naszą wiarę, wiarę w siebie, wiarę w innych ludzi i wiarę w Boga. Dlatego, że myślimy o pewnych rzeczach tak, jak potrafimy i nasze myślenie zostało ukształtowane w taki, a nie w inny sposób, ale czasami przychodzi taki czas, gdzie chcemy usiąść, zastanowić się i zweryfikować, czy aby tak na pewno dobrze to rozumiem, czy dobrze do tego podchodzę. I chciałbym poruszyć taką historię, która myślę dotyczy człowieka, który ma chyba najwięcej miejsca w Biblii poświęconego w Starym Testamencie i którego życie jest naprawdę bardzo dynamicznym życiem, który przechodzi przez różne przemiany, przez różne etapy, a misję, jaką Bóg mu powierzył, wow, ciężko mi ją sobie wyobrazić, żeby Bóg dał mi takie zadanie. Domyślacie się, o kogo chodzi? O Józefie aż tyle nie czytamy. Ale o Mojżeszu już owszem. Gdzie poznajemy Mojżesza? Nie będę się zagłębiał w każdą poszczególną małą historię z jego życia, bo nie mamy też na to czasu. Może bracia Wesleyowie głosili kazania po 5 godzin, ale my nie praktykujemy tego w naszym kościele. I teraz patrzę, kto pomyślał szkoda, a kto pomyślał chwała Bogu. Więc poznajmy Mojżesza, którego życie od początku można byłoby nazwać takim, które jest zaplanowane przez Boga. Że jego życie zostało zachowane i on nie trafił byle gdzie, on trafił na dwór królewski, więc mógł dorastać w zupełnie innych standardach niż większość jego rówieśników, więc dojrzewał, zdobywał wiedzę, ale cały czas gdzieś w środku niego była ta jego tożsamość, bo on nie był Egipcjaninem, on tak naprawdę był Hebrajczykiem. Gdzieś cały czas to pracowało i myślę, że Bóg przygotowywał go jako człowieka odpowiedniego do zadania, jakie dla niego miał. To nie mogło stać się od razu, on musiał przez pewne rzeczy przejść, musiał się pewnych rzeczy nauczyć i pewnego dnia ta wiedza mu się mogła przydać. Niestety przez różne jego niepewności trafił w takie miejsce, gdzie musiał uciekać z Egiptu. I niestety troszkę sobie przeskrobał u osób, u których nikt z nas by nie chciał sobie przeskrobać i musiał z tego Egiptu uciekać. Wstawił się za swoim pobratymcem, można powiedzieć, a on tego nie docenił. Jak czujemy się w momencie, kiedy ktoś, komu chcemy pomóc, odrzuca nas, który nawet nam nie podziękuje, który nie docenia tego, co zrobiliśmy, jeszcze zaczyna mówić, czy na pewno nasza tożsamość jest taka, jaką my uważamy, że ona jest. Więc uciekł z Egiptu, błąkał się po pustyni, musiał uciekać do ziemi Midjańczyków, do obcego narodu. I kiedy się tak błąkał, myślę, że miał dużo czasu na przemyślenia. Kim ja tak naprawdę jestem? Czy zadawaliście sobie kiedyś pytanie, nawet już po nawróceniu, kim ja tak naprawdę jestem? Jaka jest moja tożsamość? Kim jestem w Chrystusie, możemy powiedzieć? Albo kim też jestem jako człowiek? Każdy z nas ma pewne charakterystyczne cechy. Każdy z nas ma trochę inne życie. I dopiero kiedy uświadomimy sobie, kim tak naprawdę jesteśmy, możemy żyć w pokoju sami ze sobą. Pogodzić się, że może nie jestem idealnym człowiekiem. Może nie jestem najwybitniejszym mówcą. Może nie jestem najbystrzejszym człowiekiem na ziemi, ale takim właśnie jestem. I chcę ci powiedzieć, że takiego człowieka Bóg też chce użyć. Im więcej w tobie wad, tym większa Boża chwała, jeżeli osiągniesz to, co uważałeś za niemożliwe do osiągnięcia, bo patrzysz przez pryzmat swoich niedoskonałości, bo patrzysz, co tak naprawdę przeszedłem, kim tak naprawdę jestem. I Mojżesz miał takie myśli, ale mimo wszystko miał dobre serce. Pomógł napoić stado pewnych kobiet, które się zajmowały nim, mimo że inni nie dawali im dostępu do studni. I wtedy poznał Jetro, swojego przyszłego teścia, pojął żonę, miał dzieci, ale chyba nie był do końca szczęśliwy. Ja nie lubię do końca takich miejsc w Biblii, gdzie są bardzo duże skróty, są takie przeskoki. Zauważyliście? Na ramach kilku wersetów czytamy od tego momentu, kiedy Mojżesz poznał swojego teścia i zaraz później miał dzieci. Tak dosyć duży przeskok, nie wiemy, co się działo w międzyczasie. Jakie on zmiany przechodził, albo jak jego życie się kształtowało, jakie miał plany, ale czytamy za to, co działo się później. Czytamy, kiedy pasał owce swojego teścia, to nawet nie były jego owce. Z dworu królewskiego poszedł zajmować się trzodą. I zmienił miejsce, zaczął przechadzać się koło góry, która była nazywana Górą Bożą. I tam miał pewne objawienie. Pamiętamy, jakie to było objawienie? Spotkał się z Bogiem przy krzaku gorejącym, który się palił, ale nie potrafił spłonąć. I tam mieliśmy taki bardzo ważny dialog w całej Biblii. Kiedy to Mojżesz rozmawia z Bogiem, nie do końca jest jeszcze świadomy, z kim rozmawia, jakie ma mieć w ogóle podejście, dlaczego Bóg rozmawia z nim właśnie w taki bezpośredni sposób. I tam czytamy o takiej, można powiedzieć, litanii kompleksów Mojżesza. Boże, ja wiem, że Ty przyszedłeś do mnie, że zostałem taki doceniony, że jestem taki super, tak? Nie, on mówi, Boże, czemu ja? Dlaczego wybrałeś mnie? Przecież ja się do tego nie nadaję. Dałeś mi misję, żebym wyprowadził Twój lud z niewoli, gdzie Faraon jest na mnie zagniewany, jest dużo potężniejszy niż ja, a ja nie umiem mówić, a ja nie do końca jestem może aż taki bystry, żeby sobie z tym wszystkim poradzić. Nie mam też żadnego autorytetu u tych ludzi. Dlaczego wybrałeś właśnie mnie? Nie zadajemy sobie czasami takiego pytania? Boże, dlaczego właśnie ja? Dlaczego wybrałeś mnie? I często odchodzimy od rzeczy, do których powołuje nas Bóg, bo uważamy, że się do nich nie nadajemy. Że mamy w sobie tyle wad i tyle niedoskonałości, że na pewno jest lepszy kandydat na moje miejsce. I może, wiecie, mamy rację. Może jest lepszy kandydat, ale Bóg chce użyć właśnie ciebie. Żebyś zobaczył, że twoje niedoskonałości, twoje niedociągnięcia nie są barierą, której Bóg nie jest w stanie przeskoczyć. On chce ci pokazać, że ten mur może runąć w twoim życiu, ale musicie zburzyć go razem. On nie zrobi tego za ciebie. Nie zrobisz też tego sam, ale możecie zrobić to razem. I wtedy zauważasz zupełnie nowe rzeczy, nowe horyzonty. Czytamy w drugiej Mojżeszowej, w trzecim rozdziale, 11-12. A Mojżesz rzekł do Boga, kimże jestem, bym miał pójść do Faraona i wyprowadzić synów izraelskich z Egiptu? I odpowiedział, będę z tobą. Jaka była najpotrzebniejsza odpowiedź, jaką Mojżesz musiał usłyszeć? Czy Bóg musiał mu tłumaczyć, słuchaj człowieku, masz w sobie potencjał, masz dobry charakter, masz dobre serce, wybrałem właśnie ciebie? Nie. On tylko odpowiedział, ja będę z tobą. Stoisz przy krzaku, który się pali, ale który nie może się spalić. Mówi do ciebie głos, mimo że nie widać kogokolwiek, z kim miałbyś rozmawiać. I wystarczyło zapewnienie, będę z tobą. Skoro widzisz tu takie ponadnaturalne rzeczy, to to powinno ci wystarczyć za gwarant tego, że Bóg jest z tobą. Nie chcielibyśmy w swoim życiu zobaczyć takich cudownych symptomów tego, że Bóg nas nie opuścił, że cały czas On jest przy nas i dokądkolwiek by nas posłał, jeżeli zobaczysz, że taki krzak się gdzieś pali, przecież tak, wiem, jestem na dobrej drodze, Bóg jest ze mną. Ale ja jeszcze nigdy w życiu takiej sytuacji nie miałem. Musiałem oprzeć się na swoim przekonaniu i na swojej wierze, że Bóg, kiedy zapisywał obietnicę w Biblii, nie zostawię cię i cię nie opuszczę, to wierzę, że ta obietnica jest aktualna cały czas. Wierzysz w to? Nie zostawię cię i cię nie opuszczę. Będę cały czas, będę z tobą. I tymi właśnie słowami Bóg zachęca Mojżesza, żeby on wstał i poszedł. Będę z tobą. Ja jestem większy niż ty, więc dlaczego się martwisz? To ja będę działał. Ty jesteś mi potrzebny do tego, żeby ze mną współdziałać, ale ja jestem mózgiem całej operacji. Nie musisz się bać. Dalej, to nie kończy się na trzecim rozdziale. W kolejnym, czwartym, 10-12 czytamy. A Mojżesz rzekł do Pana, proszę, Panie, nie jestem ja mężem wymownym. Nie byłem nim dawniej, nie jestem nim teraz. Odkąd mówisz do sługi swego, jestem ciężkiej mowy i ciężkiego języka. I rzekł Pan do niego, kto dał człowiekowi usta? Albo kto czyni go niemym albo głuchym, widzącym albo ślepym? Czyż nie ja, Pan? Idź więc teraz, a ja będę z twoimi ustami i pouczę cię, co masz mówić. Czytamy taką trudną rzecz. Czy nie Bóg czyni osoby z takimi wadami, z takimi niedoskonałościami? Dlaczego? Przecież mógłby stworzyć ludzi idealnymi i bez wad. Przecież są stworzeni na co? Na obraz i podobieństwo samego Boga. A czy Bóg jest pełen wad? Nie, nie jest. Ale wiecie, nie chciałbym sobie wyobrażać kościoła nawet, gdzie wszyscy są idealni i są jeszcze przeświadczeni o tym, że właśnie tacy są. Na pewno byłby to najskromniejszy kościół na świecie. Kiedy ktoś by przyszedł i powiedział ci komplement, przełamał się, słuchaj, wyglądasz dzisiaj super, jesteś takim cudownym człowiekiem. Wiesz, co byś usłyszał pewnie? No ba, nie musisz mi mówić, przecież mam w domu lustro. Myślę, że nie byłoby to coś, co na dłuższą metę doprowadziłoby do zbawienia całej ludzkości. Raczej każdy szukałby swego, zresztą dużo samolubstwa i egoizmu widzimy już poza naszym kościołem, a niestety i często do kościoła się to wkrada. Więc nie. Oglądałem ostatnio taki serial, gdzie pewien człowiek miał prawa do tronu. I ludzie po prostu traktowali go jak swojego bohatera. Mówili, tak, ty się nadajesz. Ty zostaniesz naszym władcą. Ty będziesz osobą, która sprawiedliwie i dobrze będzie nami rządziła. I ten człowiek powiedział, ale ja tego nie chcę. To nie dla mnie. Ja w ogóle nie mam nawet takiego pomysłu na to, co robić, bo mnie to nie kręci. Ja chcę robić coś innego, ja mam inne pole misyjne. Są inni, którzy chcą to robić. Ale człowieku, ty nie tylko się do tego nadajesz, tobie się to należy. Mówi, ja tego nie chcę. I pewien człowiek, który był tam bardzo mądrym doradcą, powiedział, i właśnie dlatego się nadajesz. Właśnie dlatego się nadajesz, że ty nie jesteś tak bardzo skoncentrowany na tym, żeby tylko zyskać tron, żeby tylko zyskać władzę. Bo wielu już takich było, co uważali, że mają najlepszą wizję na cały świat i oni cały ten świat zbawią, bo to, jak oni sobie to ułożyli w głowie, to jest najlepsza opcja. Owszem, to jest najlepsza opcja, ale dla nich. Pytanie, czy dla reszty. I często Bóg wybiera osoby, które może są bardzo wycofane, może nawet introwertyczne i boją się kontaktu z ludźmi, boją się do nich wychodzić, boją się dzielić swoją wizją, swoją pasją, no bo co, jeżeli ten człowiek ma jakiś inny pomysł? A ja uważam, że ten człowiek ma prawo właśnie tak myśleć. Może niech on spełnia swoją wizję na swoje życie. Co ja mu będę mówił? Ale Bóg wie, że serce takiej osoby jest trudniej zepsuć Czy nie mógłby pójść i wybrać spośród tych wszystkich Hebrajczyków czy Izraelitów, którzy byli w niewoli, jakiegoś takiego odważnego cwaniaka? Znamy taki profil charakteru? No tak, ja to przecież powiem, ja bym to zrobił lepiej. Co ty się tak jąkasz, szybciej byś to powiedział? No weź się tak nie kręć, tylko pójdź i zrób, co masz zrobić. No ja nie rozumiem, kto takich ludzi w ogóle dopuszcza? Po co Bóg wybiera takich ludzi? Przecież ja bym to zrobił 3 razy szybciej. Ale Bóg patrzy na to, jak ta historia może się skończyć. Może ten człowiek jest taki do przodu na początku, ale kiedy by przyszło do próby jego charakteru, czy faktycznie wytrwa pod dużą presją, czy będzie chciał podobać się Bogu, czy będzie chciał podobać się ludziom, myślę, że tego egzaminu mógłby nie zdać. Bóg daje nam zadania, dlatego że zna nas lepiej, niż my znamy samych siebie. Zna nas lepiej, niż znacie twoja żona czy twój mąż. Tak, da się tak znać kogoś lepiej. On wie, czy udźwigniesz to brzemię. Pamiętacie taki fragment, który mówi o tym, że Bóg nie dopuści trudniejszego doświadczenia, niż jesteś w stanie udźwignąć? Ja często sobie utożsamiałem ten werset. Bóg nie dopuści do mnie trudnej choroby, bo tego bym nie dźwignął. Bóg nie da mi chorych dzieci, bo tego bym nie udźwignął. Bóg nie da mi tego i tamtego, bo to są takie trudne rzeczy. Tak bardzo współczuję, jeżeli ktoś musi przez to przechodzić. Ja bym tego w swoim życiu nie chciał i myślę, że Bóg też o tym wie. A myślimy o tym, że może Bóg nie da nam zbyt dużej władzy, zbyt dużych wpływów i zbyt dużego bogactwa, bo nie chce, żeby nasze serce, które jest źródłem wszelkiego życia, mądrości, żeby ono zostało zepsute? Że może nie bylibyśmy w stanie tego dźwignąć? Że może to doprowadziłoby koniec końców do naszego upadku? On wie i dlatego jest najlepszy. I dlatego go kocham. Więc Bóg nie wybrał sobie pewnego siebie cwaniaka. Są ludzie, którzy potrzebują zachęty. Są ludzie, którzy potrzebują zahamowania. I mimo wszystko, że Bóg wybrał Mojżesza, on dalej musiał się przygotowywać. Ten pierwszy etap to była taka konfrontacja. Kim on jest? Szukanie swojej tożsamości, żeby skonfrontować to, za kogo on się uważa, z tym, kim naprawdę jest. I drugi etap, przygotował się do drogi. Czytamy później o tym, jak Bóg mówi mu, jakich cudów będzie dokonywał, że będzie całego spektrum swoich możliwości pokazywał w Egipcie, że kiedy Mojżesz rzuci swoją laskę, ona zmieni się w węża, kiedy włoży rękę w zanadrze, ona pokryje się trądem, albo kiedy rozleje wodę z Nilu, ona zmieni się w krew. Różne znaki. I dawał mu wskazówki, dlatego że Bóg nas nie zostawia samych sobie. Później Bóg wytłumaczył Mojżeszowi, jaki będzie plan od początku do końca. Ale Mojżesz był też człowiekiem. Nawet kiedy Izraelici zostali wypuszczeni z niewoli, i Mojżesz został uprzedzony, że będą ich ścigać. Kiedy zobaczyli tą całą armię Faraona, która zaczęła deptać im po piętach, co zrobił Mojżesz? Mówi, halleluja, jestem Bożym dzieckiem. On powiedział, że damy radę, to damy radę. Co powiedział? Boże, co robić? Gdzie jesteś? Oni już lecą, nie zdążymy. W ogóle to strategicznie nie ma szans, żeby to się udało. I co odpowiedział mu Bóg? Ktoś pamięta? Czemu do mnie wołasz? Czemu do mnie mówisz? Czemu zawracasz mi głowę? Nie powiedziałem ci, jak to się rozegra? No powiedziałeś. No to cześć. Radzisz sobie. My jako ludzie panikujemy. Mimo, że Bóg mówi nam różne rzeczy, to my patrzymy naszymi oczami. Dzisiaj po kościele, kiedy będziemy nakładać sobie obiad, też będziemy patrzeć naszymi oczami. Jestem taki głodny, na pewno tyle zjem. Rzadko kiedy uda się oszacować dokładnie, ile się zmieści. Często patrzymy i oceniamy, dam radę, czy nie dam rady. Nadaje się, czy się nie nadaje. Chciałbym puścić wam taki krótki filmik. Mówi on o takim projekcie, który stworzyła pewna kobieta w szkole artystycznej. I ten projekt nazywał się Rzeczy, które uważam za piękne. To był taki eksperyment społeczny. Uda się nam go odtworzyć, czy nie? Uda się? To dobrze. On będzie nam pokazywał różne reakcje ludzi na to, kiedy autorka tego projektu mówi, jesteś piękny. Niektóre reakcje mogą być ostre, także może proszę, żebyście się nie zgorszyli, ale oglądajcie.
Basically, I'm making an integrated arts video and I'm just taking pictures of things I find beautiful.
Oh, that's sweet.
Powiedziane, zajmuję się tym projektem i kręcę filmy, czy robię zdjęcia rzeczom, które uważam za piękne. I oni wierzą, a, czy o mnie chodzi?
So I just need you to stand there and exist. I have things I find beautiful. And I think you're a beautiful person. Of course.
It's so awkward.
It's not.
Okay.
Things I find beautiful. You got a great look. You're beautiful. Taking pictures of things I find beautiful. I find beautiful. And so, yeah, I think you got a really good look, so I'm taking a picture of you. Beautiful, and I think you got a good look. No, no, no problem. What's your name?
Brian. R-Y-U-N.
Awesome. Things I find beautiful.
What?
Things I find beautiful.
I'll cut you in the face.
What?
You're saying you find me beautiful?
Yes, of course.
You better wash your ass.
You're a beautiful being and you know it.
Shut up!
You're a beautiful being and you know it, Zoe.
Alright, are you done then? Do you have what you need?
Why are you being like this?
Clearly you're being goofy.
Things I find beautiful. I'm taking pictures of things I find beautiful. Things I find beautiful. So yeah.
Are you serious?
Yeah. Just continue to look at me.
Just do anything?
Yeah, do anything you want.
Okej, okay, może wystarczy. Widzimy tutaj różne reakcje w momencie, kiedy ludzie nazywani są pięknymi albo uświadamiają sobie, że o to w tym projekcie chodzi. I niektórzy są w szoku, niektórych mina, widzicie, zmienia się z takiej smutnej na radosną. Niektórzy nie dowierzają, inni myślą, że ktoś robi sobie z nich żarty. Różne reakcje. I teraz oni zawsze mieli jakiś obraz siebie w swojej głowie. Zawsze myśleli, że są tacy albo inni, że są mniej lub bardziej atrakcyjni. Wy na pewno też w swoich głowach mieliście pewien obraz, czy może skalę atrakcyjności od 1 do 10, nie wiem jaką skalę przyjmujecie. Czy te osoby naprawdę są piękne? I czy powinny się zachować w taki czy w inny sposób? Chciałem w internecie znaleźć takie zdjęcie, którego niestety nie udało mi się znaleźć, gdzie jedna i ta sama osoba była taka smutna, przygarbiona, przygnębiona i ktoś zaczął mówić jej takie fajne rzeczy, że jest piękna, że jest wartościowa. I drugie zdjęcie pokazywało, jak ta sama osoba bez żadnych zmian, w tym samym ubraniu, bez makijażu, wyprostowała się, wypięła swoją klatkę do przodu, uśmiechnęła się. Zmarszczki zaczęły się rozprostozwywać, zaczęły pojawiać się te służące do uśmiechania się. Zmiana. Czy ta osoba przeszła jakąś drastyczną transformację w tej sekundzie, kiedy usłyszała, tak, jesteś piękna, jesteś wartościowa? Myślę, że nie. Natomiast te słowa zaczęły sprawiać, że w głowie pojawiał się obraz, a może jednak jestem piękny. A może jednak jestem wartościowy. A może jednak to, co myślę o sobie ja, to, co myślą o sobie inni, nie musi definiować tego, kim jestem. A jakie myśli ma o nas Bóg? Pamiętacie taki fajny fragment? Że mam o was dobre myśli, nie o niedoli, ale o pokoju. Takie ma myśli o nas Bóg. On stworzył nas pięknymi. On stworzył nas wartościowymi, każdego na swój własny sposób. I kiedy patrzysz teraz, tutaj, powiedzmy na swoje własne odbicie, może to być to twoje duchowe odbicie, to co widzisz? I czy te wszystkie rzeczy, które widzisz, są prawdziwe? Czy one są tylko czymś, co sobie ułożyłeś w głowie i pielęgnowałeś przez wiele lat? Może twoja żona i twój mąż dawno ci nie powiedziała, czy nie powiedział: pięknie wyglądasz, jesteś skarbem mojego życia, jesteś najpiękniejsza na świecie. Wiecie, jak ja tak mówię do swojej narzeczonej, to jest normalne, bo my jeszcze jesteśmy przed ślubem, prawda? Mam nadzieję, że po ślubie się to nie zmienia, prawda? Więc bądźmy ludźmi, którzy zachęcają jedni drugich. Kiedy mamy jakieś przekonania, weryfikujmy je. Oddajmy je Bogu. I chciałbym zrobić jeszcze jedną rzecz. Żebyśmy teraz mogli się krótko pomodlić. Ale nie chcę prowadzić tej modlitwy, tylko żeby każdy z nas pomodlił się, przebaczając ludziom, którzy kiedykolwiek wpłynęli na nasze definiowanie swojej wartości. Jeżeli ktoś powiedział ci: jesteś zły, jesteś brzydki, jesteś krzywy, a się krzywy nie nazywasz. Przebacz tej osobie. Wypuść ją na wolność. Wiecie, czytałem takie historie, gdzie sposób, w jaki koledzy nazywali pewną dziewczynę w szkole, wpłynął na jej kompleksy, które nosiła ze sobą do końca swojego życia. Przez głupie słowo dziesięciolatka potrafiła mieć niskie poczucie własnej wartości, dać się poniżać i źle traktować swoim przyszłym partnerom. Wiele słów, które są wypowiadane w naszym kierunku, kreują później nasze poczucie własnej wartości. Czy możemy przebaczyć tym osobom i powiedzieć: te słowa nie mają nade mną więcej mocy w imieniu Jezusa Chrystusa? Jestem Bożym dzieckiem, to On nadał mi wartość i inni ludzie nie będą jej definiować. Wypuszczam tych ludzi na wolność, bo sam chcę być wolny. Przebaczcie grzechy jedni drugim, abyście sami mieli te grzechy przebaczone. Tak? A teraz druga modlitwa. Przebacz samemu sobie. Myślę, że to jest najtrudniejsze. Przebacz samemu sobie to, jak sam siebie poniżałeś, rozpatrywałeś swoje złe decyzje, kiedy może leżałeś przed zaśnięciem w łóżku i się zastanawiałeś: dlaczego ja to tak zrobiłem? Ale ja byłem głupi. Ale ja byłem niedojrzały. Ale ja byłem taki i inny. I nigdy tych słów tak naprawdę nie odrzuciłeś i nie uznałeś ich za to, że były za takie, które były błędne. A później te słowa są wykorzystywane przeciwko tobie. Diabeł przychodzi i mówi: faktycznie jesteś głupi. Faktycznie jesteś brzydki. Faktycznie jesteś bezwartościowy. I ty w te słowa wierzysz. Nie chcemy w nie wierzyć, prawda? Więc powiedzmy: przebaczam samemu sobie. Jestem wolny w imieniu Jezusa Chrystusa. To, co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr, tak się mówi. Bo Bóg oddalił moje grzechy jak wschód od zachodu, więc dlaczego ja mam do nich wracać? Niech to będzie historia, z której wyciągam wnioski, a nie rzeczywistość, którą żyję w dzisiejszym czasie. Nie rzeczywistość, która wpływa na to, jak moje życie będzie wyglądać za 5, 10, 20 lat. To było i niech już nie będzie. Więc kiedy jesteśmy już wolni, nie dajmy się zatrzymać. Chciałbym przeczytać 18 rozdział drugiej Księgi Mojżeszowej, podzielimy go sobie na pół. Myślę, że to jest dosyć dużo czytania, ale jest to bardzo fajny fragment i dużo dał mi do myślenia. Pierwszy, od pierwszego wersetu do 12. A gdy Jetro, kapłan midiański, teść Mojżesza, usłyszał o wszystkim, co Bóg uczynił dla Mojżesza i ludu swego izraelskiego, że Pan wyprowadził Izraela z Egiptu, Jetro, teść Mojżesza, wziął Syporę, żonę Mojżesza, którą ten przedtem odprawił, i dwóch jej synów, z których jeden nazywał się Gerszom, gdyż rzekł: byłem gościem na obczyźnie, drugi zaś nazywał się Eliezer, gdyż rzekł: Bóg ojca mojego był pomocą moją i wyratował mnie od miecza Faraona. I przybył Jetro, teść Mojżesza, z synami jego i żoną jego do Mojżesza na pustynię, gdzie obozował pod Górą Bożą. I kazał Mojżeszowi powiedzieć: ja, Jetro, twój teść, przybyłem do ciebie z żoną twoją i z obu jej synami. Wtedy Mojżesz wyszedł na spotkanie swego teścia, pokłonił się i ucałował go, i wypytywali jeden drugiego o powodzenie, po czym weszli do namiotu. Mojżesz opowiedział swemu teściowi wszystko, co uczynił Pan Faraonowi i Egipcjanom przez wzgląd na Izraela, o wszelkich trudach, jakie ich spotkały w drodze i jakich Pan wyratował. Jetro cieszył się ze wszystkiego dobrego, jakie Pan wyświadczył Izraelowi, że go wyratował z ręki Egipcjan i rzekł Jetro: błogosławiony Pan, który wyratował was z ręki Egipcjan i z ręki Faraona, teraz wiem, że Pan jest większy niż wszyscy bogowie, bo dlatego wyratował lud z niewoli Egipcjan, że ci zuchwale z nim postępowali. Potem Jetro, teś Mojżesza, złożył Bogu całopalenia i ofiary rzeźne. Przyszedł też Aaron i wszyscy starsi Izraela, aby wraz z teściem Mojżesza spożyć chleb przed Bogiem. O czym ten fragment mówi? Kim był Jetro? Już na początku mamy napisane, kim on był. On nie tylko był obcokrajowcem, z innymi wartościami, z innej kultury, wierzył w innych bogów, on był midiańskim kapłanem. A co to oznaczało, moi drodzy? To oznaczało tyle, że składał hołd innym bogom, składał im ofiary, był człowiekiem, który był zaangażowany w zupełnie inną religię, zupełnie miał inne przekonania i przyszedł do Mojżesza. Do Mojżesza, który wyprowadził lud Izraela, który miał jednego najpotężniejszego Boga, ale czy tak naprawdę ci ludzie mogliby się dogadać tak normalnie? Inne wartości, inna kultura, ten służy temu Bogu, ten tamtemu. Możemy powiedzieć tak, super, ale on zaraz złożył świadectwo. Po tym, jak Mojżesz opowiedział, co Bóg cudownego zrobił, jakie były jego cudowne dzieła, to Jetro się nawrócił. Jetro powiedział, bardzo się cieszę, że Bóg tak zrobił i później poszedł, złożył Bogu ofiarę. Jakbyśmy się czuli, gdyby powiedzmy jakiś imam, czyli przedstawiciel duchowieństwa od muzułmanów, przyszedł i złożył ofiarę u nas w kościele według naszego obrządku, według naszego porządku nabożeństw i nawet powiedział, Bóg jest dobry. Jakbyśmy się czuli w tym wszystkim? Chyba byłby jakiś niesmak. Jakoś sobie nie potrafię tego wyobrazić. Może wy potraficie. Myślę, że nie jesteśmy gotowi na pewne rzeczy. Dlaczego? Nie wiemy, czy Jetro naprawdę się nawrócił, a może nie naprawdę, a może na chwilę, a może po prostu chciał zrobić im przyjemność i pokazać, wiem, jakie są wasze obrządki i zrobię tak, jak wy robicie. Później siedli razem ze starszymi, czyli z najmądrzejszymi osobami w Izraelu i jedli razem chleb. Są pewne rzeczy, których nie dopuszczamy do swoich myśli albo kiedy czytamy o takich fragmentach, może prześlizgujemy się po nich bez głębszego zastanowienia. Jakby to dzisiaj wyglądało? Jakby ktoś z innego kościoła, z innej religii przyszedł i chciał z nami uczestniczyć w tym wszystkim? Nie wiemy, jak było. A może on miał dobre serce? A może faktycznie się nawrócił? A może Bóg chciał go użyć i chciał zrobić z nim jeszcze inne rzeczy? Może miał do powiedzenia ci wartościowe rzeczy, których sam może byś gdzieś nie odkrył. Może byłyby i takie rzeczy, których nie warto słuchać i trzeba by było je odrzucić. Ale czy przez wzgląd na nasze pewne bariery bylibyśmy otwarci na choć jedno słowo, które wychodziłoby z jego ust? Odpowiedzmy sobie sami. A czy Jezus nie jadał z celnikami, z grzesznikami, z innymi, którzy byli uważani za niegodnych? Chciałbym, żebyśmy zdali się na Boga, żebyśmy oceniali w całej swojej mądrości, ale żebyśmy osąd pozostawili Bogu, żebyśmy nie tworzyli kolejnych granic. Może użyłem skrajnego przypadku, ale żebyśmy szukali rzeczy, które mogą nas doprowadzić do jedności, a nie do podziału. Pewne podziały są potrzebne, ale chciałbym, żebyśmy patrzyli przede wszystkim na to, co Bóg wnosi do naszego życia bezpośrednio albo też przez inne osoby. Żebyśmy nie byli zamknięci przez wzgląd na jakieś stereotypy, na wzgląd przez to, że ta osoba może inaczej się ubiera, może inaczej się zachowuje, może ma inny kolor skóry, ale żebyśmy potrafili też w tym wszystkim oddzielić to, co jest cenne od tego, co jest bezwartościowe i złe. Dlaczego o tym mówię? Czytamy drugą połowę. Od 12 do 27. Nazajutrz zasiadł Mojżesz, aby sądzić lud. Lud zaś stał przed Mojżeszem od rana do wieczora. A gdy teść Mojżesza zobaczył wszystko, co on czyni dla ludu, rzekł, czemu ty sam czynisz to dla ludu? Dlaczego ty sam musisz tu siedzieć, a cały lud staje przed tobą od rana do wieczora? Wtedy Mojżesz odpowiedział teściowi swemu, ponieważ lud przychodzi do mnie, aby się radzić Boga. Gdy mają jakąś sprawę, przychodzą do mnie, a ja jestem rozjemcą między jednym a drugim i oznajmiam przepisy i prawa Boże. Na to rzekł teść Mojżesza do niego, niedobra to rzecz, którą czynisz. Męczysz się zarówno ty, jak i ten lud, który jest z tobą, bo sprawa ta jest za trudna dla ciebie i nie podołasz jej sam. Przeto słuchaj teraz głosu mojego, udzielę ci rady, a niechaj Bóg będzie z tobą. Ty sam stawaj przed Bogiem za lud i ty sam przedkładaj te sprawy Bogu. Wdrażaj ich w przepisy i prawa i wskazuj im drogę, po której mają chodzić i czyny, które mają spełniać. Ale ty upatrz sobie z całego ludu mężów dzielnych, bogobojnych, mężów godnych zaufania, nieprzekupnych i tych ustanów nad nimi jako lud w każdym czasie. Tobie zaś niech przekładają każdą ważniejszą sprawę, a każdą pomniejszą sprawą niech rozsądzą sami. Tak odciążysz siebie, a oni ponosić będą odpowiedzialność wraz z tobą. Jeżeli to uczynisz, to podołasz temu, co Bóg ci nakazuje, a również cały ten lud wróci w spokoju do swego miejsca. Mojżesz usłuchał głosu teścia swojego i uczynił wszystko, co ten powiedział. Mojżesz wybrał mężów dzielnych z całego Izraela i ustanowił ich naczelnikami nad ludem, przełożonymi nad tysiącem, przełożonymi nad setką, przełożonymi nad pięćdziesiątką i przełożonymi nad dziesiątką. I sądzili lud w każdym czasie, tylko sprawę trudniejszą przedkładali Mojżeszowi, a każdą sprawę mniejszą rozsądzali sami. I pożegnał Mojżesz teścia swego, a on poszedł do ziemi swojej. Pożegnał się ze swoim teściem. Poszedł do swojej ziemi. Nie dołączył do ich wielkiej wyprawy. A mógł. Przecież widział, co Bóg czyni. Mógł powiedzieć, od tej chwili będę razem z tobą. Moja córka jest przy tobie, moje wnuki są przy tobie. Ale powiedział bardzo cenną rzecz. Mojżeszu, Bóg powołał cię do czegoś wielkiego. Masz przed sobą daleką drogę i duże zadanie. Wielu ludzi pod sobą. Bóg dał ci wielki autorytet. Ale źle robisz. Wyobrażacie sobie powiedzieć do kogoś z taką władzą i z takim autorytetem wprost, źle robisz? Nie siedź tu, nie trać czasu. Bo widać z tego, co czytaliśmy, że Mojżesz nie do końca się w tym odnajdywał. On to robił, bo ktoś musiał to robić, ale on nie czuł się przeznaczony do tego, żeby to robić. On był powołany do tego, żeby spędzać z Bogiem czas sam na sam. Kiedy on wchodził do namiotu zgromadzenia, on oglądał Boga twarzą w twarz i życzyłbym sobie takiej relacji z Bogiem. Nikt inny tego nie potrafił, tylko on. A mimo wszystko siedział i przez cały dzień, od rana do wieczora, był jak sędzia. Cały czas musiał decydować, ktoś komuś ukradł kurczaka, ktoś zrobił tamto. I wyobraźcie sobie, po kilku, powiedzmy, dniach, tygodniach, czasami do niektórych dociera to po latach, co ja tutaj robię? Takie pytanie. Co ja tutaj robię? Czy Bóg nie powołał mnie do czegoś innego? Czy nie ma czegoś więcej dla mnie? Przecież czuję, że moje powołanie nie jest w tym miejscu. Ale przecież ktoś to musi robić. Ktoś musi tu pracować. I przyszedł Jetro, który był człowiekiem zupełnie z innej bajki. I powiedział mu, nie rób tego, zrób to inaczej. Powołaj ludzi, którzy są dobrzy na to miejsce, którzy są odpowiedni, nieprzekupni, bogobojni, mądrzy, sprawiedliwi i wedle ich talentów powołaj ich na odpowiednie stanowisko. I oni się będą tym zajmować. I Mojżesz to przyjął. Dlaczego to przyjął? Dlatego, że jego teść był uważany za najmądrzejszego człowieka na ziemi i był nawet mądrzejszy od Salomona, tylko Biblia zapomniała o tym wspomnieć? Nie. Po prostu stwierdził, że to, co on mówi, jest właściwe. Ponieważ to przemyślał, przeanalizował, jak to wdrożyć w życie i stwierdził, że ta myśl jest warta uwagi. Jak dużo czasu w swoim życiu zmarnowałeś w miejscu, w którym nie powinno cię być? Jak dużo rzeczy w swoim życiu robisz, bo wypada, albo bo ktoś musi to zrobić, zamiast pójść dalej, nie zatrzymywać się. Podam taki przykład, może dosyć trudny. Sam matką nigdy nie byłem i chyba już nie będę. Widziałem wiele kobiet, które powiedziały, że dzieci to jest tak duże obciążenie, odpowiedzialność. Owszem, zgadzam się. Ale widzę też matki z dziećmi, które realizują swój biznes, które chodzą na zumbę, czy na co się tam chodzi i robią różne inne rzeczy. Więc to jest kwestia wyboru. Czy chcesz sięgnąć po coś więcej w swoim życiu? Bo możesz wypalić się, jak Mojżesz na pewno by się wypalił, siedząc i sądząc lud przez wiele dni. Gdzie miał dojść Mojżesz z tym ludźmi? Do demokracji? Nie, mieli dojść do ziemi obiecanej. Mieli dojść do miejsca, które Bóg im przygotował, a oni siedzą w miejscu i załatwiają swoje sprawy. Oczywiście te sprawy trzeba załatwiać, ale trzeba też iść do przodu. Dlatego Bóg dał nam wizję. Dlatego Bóg powołał ludzi, którzy mają być liderami i powołał tych, którzy mają być wstawiennikami i mają być innymi ludźmi. I przy współpracy tych wszystkich ludzi możemy iść dalej do przodu. I teraz pytanie, czy każdy jest na swoim miejscu? Czy każdy odpowiedział na wezwanie? Czy każdy stanął Bogu do dyspozycji tak, aby ten Kościół miał właściwych ludzi na właściwym miejscu? A co jeżeli chodzi o twoją pracę? Kiedyś to był przywilej, że pracujesz 30-40 lat w tym samym zakładzie pracy. Bo fajnie, bo praca w ogóle jest i trzeba ją cenić. W dzisiejszych czasach, kiedy porozmawia się z ludźmi od HR-u, czyli tych łowców głów, którzy gdzieś tam szukają nowych pracowników na dane miejsca, mówią, że jeżeli pracujesz w jednym miejscu dłużej niż 2 lata, to już jest czas, żebyś tą pracę zmienił, bo gdzie indziej zapłacą ci więcej, bo gdzie indziej możesz się bardziej rozwinąć, bo w te 2 lata powinieneś ogarnąć na tyle swoje stanowisko pracy, żeby nauczyć się wszystkiego, co najlepsze, idziesz dalej uczyć się w innym miejscu. Czasy się zmieniły. Nie mówię teraz, że każdy z nas musi robić sobie w życiu zamieszanie i zupełnie przekładać coś, co już funkcjonuje, ale chciałbym powiedzieć o tym, jeżeli tkwisz w miejscu, gdzie już się nie rozwijasz, gdzie nie ma dla ciebie nowych rzeczy, gdzie jesteś umęczony, gdzie nie sprawia ci to więcej radości, to chciałbym, żebyś zobaczył, że jest coś innego. Czasami patrzysz tylko na mur, ale każdy mur można przeskoczyć. Możesz pokazać zdjęcie? Każdy mur można przejść. I mimo, że z twojej perspektywy nie zawsze to widać, to można zrobić jeszcze kilka rzeczy, które ułatwią ci spojrzenie ponad ten mur. Żebyś zobaczył, co Bóg dalej ma dla ciebie. Czasami pozwala nam to zobaczyć, żebyśmy dopiero wtedy zdecydowali, czy chcemy w to wejść, czy nie. A my byśmy od razu chcieli, żeby mur zniknął i żebyśmy weszli z całym impetem w tą nową rzeczywistość. Chciałbym wam powiedzieć, Mojżesz nie wszedł do ziemi obiecanej. A nawet jak Jozue wszedł, to on musiał wszystko wywalczyć sobie mieczem. To nie było tak, że Bóg przygotował im wielką ucztę, oni weszli i każdy świętował, że mają nowe tytuły nadane, nową ziemię. Oni musieli to sobie wywalczyć. Ale wiecie co? Bóg dał im obietnicę, że oni ją posiądą w posiadaniu, czy posiądą całkowicie na własność. Więc to była obietnica, że każdą walkę, które się podejmą i będą robić to tak, jak Bóg chce, oni tą walkę wygrają. Chcę ci powiedzieć, zmiana w życiu nie jest prosta, ale warto o nią zawalczyć. I chciałbym, żebyśmy z tym przesłaniem poszli dzisiaj do domu. Warto zawalczyć. Jest cena do zapłacenia, ale warto zawalczyć. Może do tej pory uważałeś się za osobę, która nie da rady, która jest mało wartościowa, która nie może zbyt wiele wnieść. Chcę ci powiedzieć, posłuchaj Boga, poczytaj Biblię, zobacz, co Bóg o tobie myśli. A wtedy może nabierzesz zupełnie innej perspektywy i nie będziesz jak człowiek, który patrzy się w mur, ale będziesz patrzył ponad niego. I z Bogiem możesz wejść do tego miejsca, które On ci pokaże. Czasami ta droga może zająć trochę czasu, ale myślę, że byli bardziej szczęśliwsi w Kanaanie niż w niewoli egipskiej. Ale to jest nasz wybór, dokąd chcemy iść. Możemy powstać? Panie Boże, ja dziękuję Ci za to, że Ty dajesz nam wizję. Dziękuję Ci za to, że Ty wlewasz pragnienia do naszych serc. Dziękuję Ci za to, że Ty masz dla nas przygotowane coś więcej. Dlatego proszę Cię, abyś zniszczył wszystkie bariery. Abyś, Panie, wszelkie nieboże przekonania usunął z naszych głów. Aby, Panie, w naszych sercach powstało miejsce na to, co Ty chcesz w nie włożyć, a nie żebyśmy zapchali je tylko rzeczami, które my uważamy, że są na ten czas najsłuszniejsze i najlepsze. Panie, proszę Cię, żebyś Ty przypomniał o powołaniu każdej osobie na tym miejscu. Do czego Ty ją powołałeś, jaki ma talent, jak może go wykorzystać, jak może przybliżyć Twoje królestwo na tej ziemi. Bo Ty posłałeś każdego bez wyjątku i każdy z nas może doświadczyć mocy Ducha Świętego i każdy z nas może obfitować w dary Ducha Świętego i może posługiwać drugiemu człowiekowi. Panie, spraw, abyśmy nie tkwili w miejscu, w którym nie powinniśmy być. Abyśmy potrafili być asertywnymi i powiedzieć, nie, to nie jest miejsce dla mnie. Nie, ja wiem, że Bóg powołał mnie do czegoś innego i niech inni ludzie, którzy nadają się lepiej na to miejsce, zajmą je. Ale ja chcę być w miejscu Twojej woli, Panie. Ja chcę być w miejscu, do którego Ty mnie powołałeś, bo ja chcę widzieć owoce w moim życiu. Ja nie chcę być tylko zapracowany, ale ja chcę widzieć efekty tej pracy. Panie, ja dziękuję Ci za to, że Ty dałeś nam nowe życie, że Ty dałeś nam nową siłę, nową energię, Panie. Dziękuję Ci za to, że jesteś Bogiem cudów i Bogiem przełomów, że kochasz każdego z nas. Jeżeli są tu osoby, Panie, które jeszcze nie oddały Tobie swojego życia, Panie, to porusz ich serce i zachęć ich do tego, żeby skosztowali i spróbowali, bo jesteś dobrym Bogiem. Niech poznają Ciebie jako Wszechmogącego, Ojca, który ma miłość do swoich dzieci. Panie, a jeżeli są osoby, które nie radzą sobie w życiu z różnymi sprawami, Panie, to jesteśmy dzisiaj na tym miejscu, aby ogłosić to, że Ty jesteś większy niż te problemy. Panie, Ty jesteś większy niż kryzys tożsamości. Panie, Ty jesteś większy niż kryzys w małżeństwie. Ty jesteś większy niż kryzys finansowy. Ty jesteś większy niż każda choroba na tej ziemi. I takiego Boga wyznajemy, w takiego Boga wierzymy. I ogłaszamy Twoją moc i Twoje panowanie. Panie, ogłaszamy pełnię uzdrowienia. Tak jak jest napisane w Księdze Izajasza, że Ty poniosłeś nie tylko nasze winy, ale poniosłeś też nasze choroby na krzyż. A to zwycięstwo się już dokonało i my teraz przez wiarę chcemy to zwycięstwo wziąć. Amen.